Paryż, Radio France International, wtorek 11 sierpnia z paryskiego studia. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia realizująca audycję Agnieszka Pieder i technik Benoit. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji wieczornej. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Anną Bernhardt przegląd prasy pióra Sylwii Gips i Katarzyny Zawickiej. Następnie Euranet Anny Bernhardt i część magazynowa audycji paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego z archiwum RFI w 40. rocznicę śmierci autora Transatlantyku. Pierwszy odcinek esejów Stefana Rygera o Witoldzie Gombrowiczu. Na koniec magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej. Tak przedstawia się najbliższa godzina, którą będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia. Z więzienia w Teheranie wyszła na wolność Nazak Afshar, pracowniczka ambasady francuskiej, współoskarżona z Clotilde Rice w procesie opozycji przed Trybunałem Rewolucyjnym. Francja potępiła porwanie i zabójstwo Zaremy Sadułajewej i jej męża Lika Dzibrałowa w Czeczenii. Nieśli oni pomoc psychologiczną młodym Czeczenom. Wspólnota międzynarodowa domaga się uwolnienia przywódczyni birmańskiej opozycji skazanej na 18 miesięcy aresztu domowego. Polski żołnierz zginął w Afganistanie. Józef Schengraber skazany na dożywocie za zbrodnie wojenne. Trzęsienie ziemi w Japonii. Z więzienia w Teheranie wyszła na wolność Nazak Afshar, pracowniczka ambasady francuskiej, współoskarżona z Clotilde Rice i innymi członkami opozycji w procesie przed Trybunałem Rewolucyjnym. Wiadomość podał pół godziny temu Pałac Elizejski. Prezydent Sarkozy rozmawiał z panią Afshar telefonicznie. Ponadto ambasador Iranu we Francji poinformował na antenie RFI, że do końca procesu Clotilde Rice może przebywać na zwolnieniu warunkowym w ambasadzie francuskiej w Teheranie. A oto dalsze wydarzenia dnia. W Groznym znaleziono ciała działaczki organizacji pomocy młodzieży Zaremy Sadułajewej i jej męża Alika Dzibrałowa. Zostali oni uprowadzeni poprzedniego dnia z siedziby rosyjskiej organizacji pozarządowej Spasią Pokolenie, Uratujmy Pokolenie, gdzie wdarło się 5 uzbrojonych mężczyzn. Ciała porwanego małżeństwa znaleziono we wtorek w bagażniku samochodu na przedmieściu stolicy Czeczenii. Zostali zastrzeleni. Według świadectwa Ludmiły Aleksiejewej z rosyjskiego komitetu helsińskiego, Zarema Sadułajewa i Alik Dzibrałow nie trudnili się polityką. Ich działalność polegała na niesieniu pomocy lekarskiej i psychologicznej młodym Czeczenom doświadczonym przez wojnę. Bestialski mord na obojgu działaczach potępił szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. Potępiam z całą stanowczością zabójstwo Sadułajewej i Dzibrałowa. Miesiąc po porwaniu i zabójstwie Natalii Estemirowej z organizacji Memoriał Francja wyraża swe głębokie zaniepokojenie wobec niewyjaśnionych zabójstw, wyjątkowo odpychających i tchórzliwych, biorących na cel obrońców praw człowieka w Czeczenii. Prześladowanie tych osób zaczyna przyjmować systematyczny charakter. Czytamy w komunikacie wydanym przez Quai d'Orsay. Paryż wezwał władze w Moskwie o zrobienie wszystkiego, by autorzy tych morderstw zostali znalezieni, zatrzymani i osądzeni. Dodajmy, że 2 filmy z udziałem Sadułajewej zostaną wyświetlone na festiwalu filmowym w Brytanii, poświęconym w tym roku Kaukazowi. Z kolei w Rangunie przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi została skazana na kolejne 18 miesięcy aresztu domowego za to, że złamała jego zasady. Sąd w Rangunie skazał ją początkowo na 3 lata więzienia i ciężkich robót, ale szef hunty złagodził karę. Zdaniem obserwatorów był to zręczny manewr władz wojskowych, które dały dowód względnego umiarkowania, eliminując jednocześnie swą główną przeciwniczkę z wyborów, które mają się odbyć w Birmie w 2010 roku. Wspólnota międzynarodowa zareagowała natychmiast. Szwedzka prezydencja Unii Europejskiej potępiła nieusprawiedliwiony wyrok, domagając się natychmiastowego uwolnienia Aung San Suu Kyi. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wezwał Unię Europejską do podjęcia nowych sankcji przeciwko reżimowi birmańskiemu. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zażądał bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia przywódczyni opozycji i uznania jej za immanentnego partnera procesu dialogu i pojednania w Birmie, dopóki pani Aung San Suu Kyi i jej inni dysydenci birmańscy nie zostaną uwolnieni i dopuszczeni przyczyni do wolnych i sprawiedliwych wyborów, wiarygodność procesu politycznego pozostanie mocno wątpliwa, powiedział Ban Ki-moon. Również Pretoria potępiła wyrok sądu w Rangunie, Republika Południowej Afryki. Zaapelowała o natychmiastowe uwolnienie tej, która zawiniła kontestacją polityczną. Władze RPA są przekonane, że Birma straciła kolejną okazję do pojednania i demokratyzacji. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla była już więziona przez 14 lat i zostanie więźniarką hunty do roku 2011. Władze przedłużyły jej areszt domowy pod pretekstem złamania go w maju 2009 za to, że przyjęła ona w swym domu Amerykanina, który przedostał się tam bez zaproszenia, przepływając wpław jezioro. On sam został skazany na 7 lat więzienia i ciężkich robót, ale rola, jaką odegrał w tej sprawie, nie została do końca wyjaśniona. Tu Paryż RFI. 10. żołnierz polski z kontyngentu stacjonującego w Afganistanie został zabity przez talibów w prowincji Ghazni. Zginęło również 3 żołnierzy afgańskich i 2 policjantów z tego samego patrolu. 32-letni Daniel Ambroziński był dowódcą patrolu polsko-afgańskiego, który wyruszył w teren powszechnie uważany za trudny w okręgu Adżiristan we wschodnim Afganistanie. Talibowie zaatakowali patrol w poniedziałek rano. Podczas wymiany strzałów zginęło 3 afgańskich żołnierzy i 2 policjantów. 4 polskich żołnierzy odniosło rany uznane za niegroźne, a dowódca patrolu Ambroziński zaginął. Jego ciało odnaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek. Według źródeł polskich zginął on wskutek ran postrzałowych. Jest on 10. polskim żołnierzem, który poległ w Afganistanie, gdzie kontyngent polski w międzynarodowych siłach ISAF liczy 2000 ludzi. Tu Paryż RFI. Sąd w Monachium skazał 91-letniego Józefa Schengrabera, byłego dowódcę oddziału piechoty w Toskanii, na dożywocie. W czerwcu 1944 w odwecie za zabicie 2 żołnierzy niemieckich przez włoskich partyzantów Schengraber wydał rozkaz masakry na ludności cywilnej w wiosce Falzano di Cortona. 11 osób zamknięto wówczas w stodole, którą wysadzono w powietrze. Naocznym świadkiem zdarzenia był 15-letni chłopak, który przeżył wybuch. Sąd w Monachium uznał Schengrabera winnym śmierci 10 włoskich cywilów. Jako jedyny obecny na miejscu oficer oskarżony nadzorował i przeprowadził wykonanie rozkazu represji. Akt ten, wymierzony wyłącznie przeciwko cywilom, był czystym aktem odwetowym, żywiącym się nienawiścią i gniewem, stwierdził sędzia w uzasadnieniu wyroku. Skazany na dożywocie 91-letni Schengraber mieszkał od lat na wolności w Niemczech, gdzie miał sklep meblowy. Obecny proces jest jednym z ostatnich procesów niemieckich zbrodniarzy wojennych. Najbliższym będzie proces Demianiuka, oskarżonego o współudział w mordzie na 28 tysiącach więźniów obozu koncentracyjnego. Tu Paryż, RFI. Żywioły nadal szaleją w Azji. Trzęsienie ziemi o sile 6,4 stopni w skali Richtera nawiedziło centralne i wschodnie tereny Japonii, w wyniku którego 100 osób zostało lekko rannych. Kataklizm spowodował również niewielkie tsunami.
Według amerykańskiego Instytutu Geologicznego trzęsienie ziemi miało miejsce o godzinie 5:07 czasu lokalnego, a jego epicentrum znajdowało się na Pacyfiku zaledwie 30 km od brzegu. Silne wstrząsy odczuwane były też w leżącym o 170 km na północ Tokio. Co najmniej 110 osób zostało rannych, w tym 3 bardzo ciężko, obrażenia głównie spowodowane lecącymi z góry przedmiotami. Mieszkańcy miasta i regionu Shizuoka odczuli szczególnie silnie wstrząsy. 16-letnia Yasuka Miyahara zwierzyła się dziennikarzowi AFP, że wszyscy w domu bardzo się bali, choć byli teoretycznie przygotowani na trzęsienie ziemi i przymocowali telewizor i pianino. 69-letni Tadao Negami przyznał, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie przeżył. Nie mogłem usiedzieć na miejscu, a moja córka i wnuczka w panice uciekły na ulicę, przyznał. Zaraz po trzęsieniu poinformowano o zbliżającym się tsunami. Ten alert jednak okazał się fałszywy. Na szczęście woda podniosła się zaledwie o 40 cm w niektórych portach. Jak na razie nie wiadomo, jakie są zniszczenia, powiedział prefekt regionu, dodając, że nie posiada informacji o żadnych poważnych stratach. 2 reaktory w znajdującej się w tym regionie elektrowni jądrowej w Hamaoka zostały zatrzymane zgodnie z przewidzianą w nagłych wypadkach procedurą. Żadnych usterek nie stwierdzono. Region Shizuoka i Tokio czeka w najbliższych dziesięcioleciach, według przewidywań sejsmologów, Big One, czyli wielkie trzęsienie ziemi. Dzisiaj była tylko powtórka przed katastrofą. Złowieszczo przepowiedział jeden ze specjalistów. Miejmy nadzieję, że te przewidywania się nie sprawdzą.
Przegląd prasy francuskiej. Sylwia Gibbs.
Najweselsza jest okładka Le Figaro. Obok fotografii Michaela Jacksona liżącego loda, dziennik obwieszcza zbliżanie się końca kryzysu. Nie dlatego, że od czasu śmierci amerykańskiego piosenkarza sprzedano 16 milionów jego płyt, ale ze względu na 10 pozytywnych sygnałów dla Francji. Libération zastanawia się, czy to prawda. Ekonomiczny dziennik Les Echos przyznaje, że sytuacja francuskiego przemysłu, także i w branży samochodowej, ustabilizowała się. Le Parisien, Aujourd'hui en France, kontynuuje sagę francuskich producentów warzyw i owoców, którzy nie chcą zwrócić nielegalnych, zdaniem Unii Europejskiej, subwencji państwowych i czują się ofiarami niesprawiedliwej konkurencji. Kryzys czy po kryzysie? W Stanach Zjednoczonych wiele oznak wskazywałoby, że najgorsze mamy za sobą, ale nie wiadomo, czy polepszenie potrwa i czy ogarnie Francję, stwierdza ostrożnie dziennik Libération. Ależ jak najbardziej, oto dowody, woła Le Figaro. Wyniki działalności firm, włącznie z wynikami supermarketów, są lepsze niż się spodziewano. Transport lotniczy przestał tracić klientów, ruszyły reklama i giełda. Niestety redakcja dziennika nie znała jeszcze ogłoszonych dzisiaj danych na temat deficytu wydatków państwowych we Francji, który wzrósł ponad dwukrotnie od początku 2009 roku. Dziennik La Croix poświęca wiele uwagi wydarzeniom na paryskim przedmieściu Bagnolet. Odnosimy wrażenie, że oglądamy stale ten sam scenariusz złego serialu telewizyjnego. 18-latek na motocyklu traci życie, uciekając przed policją. Jego koledzy oskarżają policjantów i na znak protestu podpalają instalacje dzielnicowe. Śledztwo będzie musiało być uczciwe, zapewnia minister spraw wewnętrznych Brice Hortefeux. Według wstępnej wersji mieszkańcy dzielnicy wezwali policję z powodu hałasującego po nocy motocykla, a młody człowiek stracił kontrolę nad pojazdem. Koledzy ofiary oskarżają oczywiście policję, czytamy na łamach La Croix. Ona i wszystko, co nosi mundur, jest ich wrogiem. Pogłoski albo zdanie kumpla liczy się bardziej niż zdanie władz, sprawiedliwości, polityków oraz mediów. Czyżby za sprawą garstki chuliganów, wspieranych przez przedmieście na zasadzie odruchu solidarności, podzielanego odczucia wykluczenia i potępienia, czy siły bezpieczeństwa, czując się zagrożone, zachowują się w sposób zbyt represyjny? Dziennik La Croix uważa, że należy nawiązać przerwaną nić między młodzieżą a policją. Tego samego zdania jest, jak się zdaje, minister spraw wewnętrznych, który zwołał na 31 sierpnia zebranie z udziałem stowarzyszeń dzielnicowych na temat relacji między młodzieżą a policją. A oto inny scenariusz, tym razem dobrego serialu telewizyjnego. Na łamach popularnego dziennika Le Parisien Aujourd'hui en France, ale także lewicowego dziennika Libération. Historia 37-letniej kobiety, chorej na raka, która przed śmiercią umieściła czworo dzieci w rodzinie zastępczej z własnego wyboru. Na fotografiach Marie-Laure Picard wydaje się pełna radości. Młodsze dzieci też się uśmiechają. Starsze, chyba świadome sytuacji, zachowują powagę. Wszystkie zostały powierzone przez matkę zaprzyjaźnionej rodzinie niedaleko szkoły i kolegów. Pomimo ciężkiej choroby, albo właśnie z jej powodu, Marie-Laure walczyła o to, aby dzieci nie rozdzielono, jak to jest w zwyczaju we Francji. Niełatwo zresztą znaleźć rodzinę gotową przyjąć czwórkę rodzeństwa. Dodajmy, że ojciec dzieci, kierowca ciężarówki, żyje. Żona rozstała się z nim, ażeby leczyć się spokojnie i uznała, że wychowanie czworga dzieci to dla niego za dużo. Chyba nie protestował. Aby nie zostawiać swych maleństw, jakie nazywała bez grosza, Marie-Laure przyjęła zamówienie małego wydawnictwa na książkę, którą napisała rok przed śmiercią. Świadectwo pod tytułem Odwaga matki już jest bestsellerem i będzie tematem filmu telewizyjnego. Cała Francja wzrusza się losem Marie-Laure i jej dzieci. Bohaterka zmarła 9 sierpnia we własnym domu, w otoczeniu przyjaciół, którzy opiekowali się nią cały czas. Zdążyła jeszcze odpisać na tysiące listów i paczek z całego świata i nagrać kasetę wideo z poleceniem, by ją wyświetlono po jej pogrzebie, by, jak to ujęła, oddramatyzować sytuację.
Katarzyna Zawicka.
Aung San Suu Kyi, przywódczyni birmańskiej opozycji, czytamy w popołudniowym Le Monde, jak sama przyznawała, spodziewała się najgorszego i wielu innych na świecie obawiało się tego wraz z nią. Więziona lub w areszcie domowym spędziła większą część ostatnich 20 lat swojego życia w zamknięciu. Ponownie aresztowana 14 maja mogła dostać wyrok kolejnych 5 lat więzienia. Wyrok, jaki otrzymała dzisiaj, 18 miesięcy aresztu domowego, może więc wydawać się stosunkowo lekki. Jakby junta birmańska chciała pokazać społeczności międzynarodowej, że nie jest całkowicie obojętna na jej naciski. A naciski te w ostatnich tygodniach istotnie się mnożyły. Na początku lipca interweniował sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. W połowie lipca amerykański sekretarz stanu Hillary Clinton domagała się jej uwolnienia, obiecując w domyśle ocieplenie stosunków amerykańsko-birmańskich, naznaczonych od lat ostrymi sankcjami nałożonymi na Rangun. Również Unia Europejska wyrażała poważne zaniepokojenie. O licznych apelach najrozmaitszych organizacji, jak na przykład Amnesty International, już nawet nie wspominając. Niestety, wszystkie te wysiłki okazały się daremne. Wprawdzie wyrok, jaki otrzymała birmańska działaczka, jest lżejszy, ale jednak jest i nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, natychmiast wyraził swoje oburzenie z powodu zupełnego lekceważenia prawa i międzynarodowej opinii społecznej, jakim znowu wykazała się junta birmańska. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, ASEAN, zwołało zebranie nadzwyczajne, zwracając uwagę na to, że obecny wyrok uniemożliwi Aung San Suu Kyi startowanie w wyborach powszechnych w przyszłym roku. To jest rzeczywista pobudka działania junty, zamknąć usta tej, która z dużą przewagą wygrała wybory parlamentarne w 1990 roku i przeciwko której junta przejęła władzę, narzuciła krajowi dyktaturę, całkowite odizolowanie od reszty świata i ogromny zastój gospodarczy. Jednym słowem, zamknąć usta demokracji.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Wylip pod nazwą tą kryje się zapoczątkowana 2 lata temu przez burmistrza Paryża Bertranda Delanoë inicjatywa udostępniania szerokiej publiczności rowerów darmowo lub za niską opłatą. Pomysł okazał się wielkim sukcesem, jak zgodnie przyznają wszyscy. W stolicy Francji jest już teraz 20 600 szaro-beżowych rowerów, a na przedmieściach, gdzie moda też dotarła, oddano do dyspozycji dodatkowo 3500 pojazdów. Jak potwierdziły niedawno opublikowane wyniki badań, 94% osób korzystających z Wylibów jest zadowolonych z tej inicjatywy. Do tej grupy należy też 25-letni Laurent.
Korzystam z Wylibu codziennie. To naprawdę świetna sprawa, pozwalająca pokonać krótkie trasy w niecałe pół godziny. Prawie zawsze znajduje się jakiś wolny rower i w zasadzie zawsze go można oddać bez problemu, gdy dotarliśmy już do celu. Szybko, ekonomicznie i ekologicznie.
Dla niewtajemniczonych dodajmy, że pierwsze pół godziny używania rowerów jest darmowe. W ciągu tego czasu można na przykład spokojnie pokonać trasę z Châtelet do Port d'Italie. To gratisowe pół godziny przyczyniło się zasadniczo do sukcesu Wylibów, a następne pół godziny kosztuje 1 euro, a potem cena rośnie geometrycznie, to znaczy 2 euro i 4 euro za kolejne 30 minut. Rosnąca cena ma zapewnić rotację i zniechęcić do zatrzymywania rowerów na dłużej. Odpowiedzialny za strukturę Wylibów w merostwie Paryża nie kryje zadowolenia.
Wylib jest sukcesem formidable à ce jour, on compte près de 60
milionów. Wspaniałym sukcesem. Do tej pory prawie 60 milionów tras zostało zrobionych przez te 2 lata. Wylib zaczyna być środkiem transportu nieodzownym w Paryżu, podobnie jak metro, autobusy czy ROR. To symbol ekowolności. To środek ekologiczny, ponieważ rowery nie wydalają żadnych gazów do atmosfery, a używanie tego środka transportu pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a zarazem ekonomiczny, gdyż opłata roczna wynosi zaledwie 29 euro. To prawdziwa ekowolność.
Oprócz tych zasłużonych pochwał i zachwytów, zarówno użytkownicy, jak i organizatorzy skarżą się jednak na przypadki wandalizmu i kradzieży. 16 tysięcy paryskich rowerów musiało już zostać wymienionych, a 8 tysięcy po prostu zniknęło z ruchu. Te szkody i braki są szybko uzupełniane, ale jednak, jak podkreśliło w ankiecie 54% użytkowników Velibów, jest to duży problem. Cedric, studiujący w Paryżu, już nieraz miał przykrą niespodziankę na parkingu
Velibów.
Dosyć często trafiam na uszkodzone rowery, którym brak łańcucha, mają przebite opony albo wyciągniętą dętkę. Wandalizm jest prawdziwym problemem. Zdarza się, że na stacji jest 5 rowerów, ale wszystkie popsute i niezdatne do użytku. To naprawdę kłopot.
Wobec tego mało obywatelskiego podejścia zarówno merostwo, jak i firma, która zajmuje się rowerami, rozpoczęły kampanię informacyjną, próbując przeciwdziałać aktom wandalizmu i uczulając na ten problem opinię publiczną. Żysydyko, firma, która jest właścicielem rowerów, zarobiła dzięki tej inicjatywie 57 milionów euro w ubiegłym roku, ale ponosi jednak spore koszty. Częścią jest również obarczone merostwo, gdyż od 4 do 20% Velibów jest regularnie psutych lub kradzionych. Dyrektor marketingu grupy Żysydyko podkreśla.
Nikt
nie przewidział, że wandalizm i kradzieże będą aż na tym poziomie. Chcemy temu wspólnie z merostwem Paryża przeciwdziałać. Ostatnio zorganizowaliśmy kampanię informacyjną odwołującą się do poczucia obywatelskiego obowiązku. Każdy powinien dbać o wspólne, publiczne dobro, jakim są Veliby. Oprócz tej kampanii informacyjnej mamy nadzieję, że wprowadzenie dodatkowych środków zabezpieczających, a także lepsze wyjaśnienia, jak odstawiać i mocować rowery, pozwolą na ograniczenie tego negatywnego zjawiska.
Na razie 10 paryskich warsztatów naprawia 1500 rowerów dziennie, a specjalnie przystosowana do tego celu barka pływa po Sekwanie, wyławiając wrzucone tu Veliby. Ta ostatnia inicjatywa zdobyła w grudniu ubiegłego roku ekologiczną nagrodę regionu paryskiego. Pomimo tych problemów, rowery paryskie cieszą się uznaniem na świecie. Delegacje z wielu miast studiowały już w stolicy Francji szaro-beżowe rowery, zastanawiając się, jak podobny system wprowadzić u siebie. Dodajmy tylko, że rowerzyści powinni pamiętać też o zachowaniu ostrożności, przestrzeganiu przepisów drogowych, a także brać pod uwagę martwy punkt w bocznych lusterkach. 6 rowerzystów zginęło na ulicach Paryża przez 2 lata funkcjonowania systemu Velib.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Jeszcze o Korsyce i o nietłumaczonym na polski opowiadaniu Sebalda Camposanto. Korsyka nie daje mi spać, Sebald też i zmarli. O zmarłych pamiętało się na Korsyce zawsze, zmarli nie pozwalają, by o nich nie pisać. Każdego roku na Wszystkich Świętych przygotowywano w korsykańskich domach stół specjalnie dla nich lub przynajmniej układano na framugach okien kawałki ciasta, jak to się czyni zimą dla wygłodniałych ptaków, ponieważ wierzono, że zmarli przychodzą z wizytą w środku nocy, by posilić się nieco. Przed drzwiami stawiano też cebrzyk wypełniony gotowanymi kasztanami dla żebraków, którzy symbolizowali duchy skazane na wieczną tułaczkę. A ponieważ wiadomo, że zmarłym jest wiecznie zimno, czuwano, by palenisko nigdy nie wygasło przed świtem. To wszystko świadczy zarówno o nieustającej trosce żywych, jak i o strachu prawie niemożliwym do opanowania, ponieważ zmarli uchodzą za skrajnych nadwrażliwców, złośliwych, mściwych, kłótliwych i przebiegłych. Wystarczył byle pretekst, by nieuchronnie wpadli w złość. Zmarłych nie uważano za osoby na zawsze wypchnięte w jakieś zaświaty, ale za kuzynów, bez przerwy obecnych, znajdujących się po prostu w odmiennym stanie, tworzącym rodzaj wspólnoty solidarnej, w przeciwieństwie do tych, którzy jeszcze nie umarli. Niżsi mniej więcej o 1 stopę niż za życia przemierzali krainę w bandach i w grupach, a czasami defilowali ulicami niczym regiment wojska ze sztandarem. Słyszano, jak gadają i naszeptują między sobą szemranym falsecikiem, ale z tego, co mówili, niczego nie dało się zrozumieć, z wyjątkiem imienia osoby, po którą przyjdą następnym razem. Wiele jest opowieści o ich pojawianiu się, a raczej o środkach sygnalizowania ich obecności. Jeszcze do niedawna spotykało się ludzi, którzy widzieli nad domami, w których ktoś miał rychło umrzeć, bladoniebieskie światło, którzy słyszeli psa wyjącego o niezwykłej godzinie, skrzyby biedki zatrzymujące się przed wrotami po północy lub nocne bębnienie w zaroślach. Ogromne przestrzenie korsykańskich zarośli, właściwie nietkniętych ręką ludzką, zamieszkują całe armie zmarłych. Stąd wyruszają, by zapewnić sobie należną cząstkę życia, odziani w rozwiane na wietrze szerokie szaty konfraterii grabarzy lub w szamerowane mundury artylerzystów poległych pod Wagram i Waterloo. Od zawsze ich zwano kompania Mumma lub Squadra Darozza i wierzono, że starają się siłą wtargnąć do swych dawnych domów, a nawet do kościołów, żeby odmawiać świętokradzki różaniec w intencji nowego poboru. Ale należało się obawiać nie tylko rosnącej z każdym rokiem mocy coraz liczniejszych szwadronów zmarłych, lecz także dusz samotnych, wiecznie się tułających, dyszących zemstą, nękających podróżnych, którzy pogubili drogę, wyskakujących znienacka zza kamienia, pokazujących się w zaułkach, najchętniej o niedobrych porach dnia, w samopołudnie, kiedy wszyscy siedzą przy stole albo na Anioł Pański, w tym wąskim czasie pomiędzy zachodem słońca i zapadnięciem nocy, kiedy blady cień jeszcze barwi ziemię. Wiele razy się zdarzało, że ktoś wracał z pola i opowiadał przerażony, jak to na pustkowiu, na którym rozpozna każdego mieszkańca swojej wioski lub wioski sąsiedniej, po postawie i pochodzie spotkał garbusa obcego, a może to była fulcina, śmierć we własnej osobie, kostucha z kosą w dłoni. Na Korsyce jeszcze przed dziesięciolecia po II wojnie światowej wierzono, że niektóre osoby pozostają w pewien sposób na usługach śmierci. Spotykamy ich szybciej niż myślimy. Jednego z owych osobników, odrobinę rozmazanych i trochę przesuniętych, trochę za małych i krótkowidzących, sprawiających wrażenie, jakby na coś czekali lub kogoś szukali i których wyraz twarzy świadczy, że nie chcą dla nas dobrze. Nie tak dawno w kolejce do kasy w supermarkecie stał przede mną mężczyzna o skórze bardzo ciemnej, prawie tak czarnej jak węgiel, z wielką, całkowicie pustą walizką, do której po zapłaceniu rachunku włożył swoje kawyneski, biszkopty i kilka innych drobiazgów. Mówiłem sobie, na pewno przyjechał wczoraj z Zairu lub z Rwandy na studia i zapomniałem o nim. Aż pod wieczór trzy córki jednego z moich przyjaciół zapukały do drzwi, żeby mi powiedzieć, iż przed wschodem słońca ich ojciec umarł na zawał serca. Zmarli jeszcze są wokół nas, ale zdaje mi się, że rychło znikną. Już liczba żywych na ziemi podwoiła się w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci dwukrotnie. Niedługo się potroi, więc nie warto się lękać niegdyś wszechmocnego ludu zmarłych. Ich władza coraz bardziej się kurczy. Już nie mówi się o nieutulonym żalu oraz o święcie dziadów. Wręcz przeciwnie, zmarłych trzeba spychać na margines jak najszybciej, jak najzupełniej.
W nocy z 24 na 25 lipca 1969 roku w Wąs koło Nicei zmarł jeden z najważniejszych pisarzy w historii literatury, Witold Gombrowicz. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę tego smutnego wydarzenia. Z tej okazji chcieliśmy przypomnieć Państwu naszą audycję archiwalną, przygotowaną 20 lat temu z okazji 20. rocznicy śmierci pisarza przez Stefana Rigera. Usłyszymy w niej rozważania zmarłego w lutym 2009 roku profesora Jana Błońskiego, wielkiego znawcy Gombrowicza, na temat jego twórczości. Warto też dodać, że zgodnie z doroczną już tradycją, 25 lipca bieżącego roku w rocznicę śmierci Gombrowicza przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Lyonie oraz władze miasta złożyły kwiaty na grobie pisarza. Na uroczystości była obecna pani Rita Gombrowicz.
Jego książki, jego postać nadal są ośrodkiem namiętnego zainteresowania. Że dzieje się tak w Polsce z jego utworami, to oczywiste. Proza Gombrowicza uderza świetnością, nie mającą sobie równej w polskiej literaturze. Problematyka jego dzieł stanowi nadal intelektualne wyzwanie. Nie tylko jednak twórczość budzi fascynację. Dziwny żywot Gombrowicza, cały, mogło się zdawać, oddany w służbę wymyślonej postaci, niepoważny, marginalny, spędzony na kawiarnianych dysputach z wyrostkami, na grach i minach, obrósł legendą, ma hagiografów i potwarców, splótł się z jego twórczością tak, że trudno jedno od drugiego oddzielić.
Pisze te słowa Wojciech Karpiński w 27 numerze Zeszytów Literackich, niemal w całości poświęconym wielkiemu pisarzowi, omawiając obfitą, przyczynkarsko-wspomnieniową literaturę, wzbogaconą o szereg pasjonujących pozycji. Niektóre z tych książek omawiała też Janina Katz-Hueson w Kwietniowej Kulturze. To rodzaj święta, komentowała, spotkać pisarza, którego życie spójne było z dziełem, a świadectwa innych o nim tak ściśle przylegające do tego, co sam o sobie pisał i mówił. Profesor Jan Błoński, który opracowywał naukowo wielką krajową edycję dzieł Gombrowicza, miał okazję kilkakrotnie spotkać się z pisarzem podczas jego pobytu w opactwie Royaumont nieopodal Paryża.
Gombrowicz był człowiekiem bardzo fascynującym, ale był człowiekiem też bardzo męczącym, dlatego że Gombrowicz był zajęty sobą i swoim dziełem i potrzebował ludzi. No, traktował jak gdyby wszystkich jako swoich czytelników, to znaczy tak samo grał z ludźmi o uznanie, o ciekawość, żeby się im zafrapować i zainteresować i tak dalej. Tak samo to robił w swojej twórczości, jak i w życiu. Więc wciągał w ludzi w takie psychomachie, takie walki duchowe, prawda? Jak gdyby zjadał ich, byli tacy, którzy się poddawali mu całkowicie, nie mogli wyjść spod jego uroku, no zwłaszcza oczywiście kobiety, więc był bardzo męczący. On opowiadał rzeczy bardzo ciekawe, opinie rozmaite o literaturze, o tym. 2-3 miesiące później otwieram Kulturę i czytam kolejną publikację, kolejny rozdział dziennika i nagle się uprzytomniłem. Boże święty, on do mnie mówił te same zdania. On był w trakcie pisania tego fragmentu dziennika. I on ze mną jak gdyby rozpracował ten dziennik na rozmowę, na taką walkę. Może ja mam rację, może nie, co pan o tym sądzi, ale właściwie to były te same poglądy i te same zdania. Bo on ciągle o tym myślał, ciągle pracował. On sam jest bardziej w dziele niż w życiu, bo to życie całe służyło dziełu. I to jest taki, no, jaskrawy przykład. No to było oczywiście bardzo dziwne. On ze mną toczył taką walkę, na przykład. No mogę to opowiedzieć. To, na przykład, czym pan jest? Czym się pan zajmuje? No ja byłem dosyć młody wtedy. No mówię, ja jestem krytyk literacki, napisałem to i tam. A po co się pan zajmuje krytyką literacką? Przecież to do niczego nie prowadzi. Co pan krytykuje? Czym się pan zajmuje? No ja mówię, polską literaturę. Coś zwariował pan. Człowiek zdolny, tak jak pan. Słyszałem, że pan jest zdolnym człowiekiem. By się zajmował tym śmieciem, tym polskiej literaturze, to jest nic. Niech pan się zajmuje Szekspirem, niech się zajmuje Molierem, Sofoklesem. To są wielcy pisarze. Z nimi się pan może... I tak dalej, i tak. Te rzeczy są prawie dosłownie powtarzane, prawda, w dzienniku.
Gombrowicz był wielkim reżyserem swojego międzyludzkiego teatru, starając się każdego wciągnąć do gry. Tak w życiu, jak i w twórczości, mówi Jan Błoński, był to właśnie jego artystyczny sposób na obnażenie i sprzedanie tego, co trudne, najciemniejsze, najbardziej drastyczne.
Gombrowicz moim zdaniem zdaje się myśleć tak. Sztuka się rodzi z ciemności, sztuka rodzi się z tego, co jest nieokiełzane, dzikie, brutalne, wszystko co chcecie. To musi być w sztuce, jeśli ona ma być prawdziwa. Ale w sztuce jest ta druga strona, też druga cywilizacji, umiaru, tolerancji, prawda? Zakazu także, która musi też działać, bo inaczej stoczymy się właśnie w coś bardzo niebezpiecznego. Pan wie, że ta sprzeczność była przeżywana przez wielu artystów, na przykład przez Tomasza Manna. Tomasz Mann, co widać najlepiej w Doktorze Faustusie, ale też i w wczesnych opowiadaniach, od razu on to widział, bardzo silnie stawiał taką opozycję między artystą i mieszczaninem. I właśnie artysta u niego tęskni do mieszczanina. Mieszczanin to jest właśnie ten człowiek rozumny, oświatły, to jest dziedzic XVIII wieku. A artysta jest właśnie dziedzicem, jakichś ciemnych, romantyczno-modernistycznych tendencji. Właśnie Mann starał się oscylować między jednym a drugim i miał na to swój sposób, to była ironia. A Gombrowicz znajduje też swój sposób, to jest gra. Postawa Gombrowicza jest postawą gry. Ja gram, pokazuję swoją jedną stronę i wycofuję się z tego. Gombrowicz jest człowiekiem, że jest dwoistym zupełnie. Z jednej strony jest właśnie ta strona, prowokacyjna, zjadliwa, okrutna, ciemna, drastyczna, erotyczna i tak dalej. Jest jakiś inny Gombrowicz, który zawsze się zatrzymuje w swoich utworach, kończy śmiechem, rozwiązuje te wszystkie okropności śmiechem, żartem, ucieka jak gdyby. I ten Gombrowicz, którego poznajemy, drugi, którego poznajemy w dzienniku. Gombrowicza była ogromna i taka trzeźwa rozumność, która wskazywała, że istnieją pewne granice. Że tego nie można zrobić, że to jest to, co pozwalało mu Imanowi też zestawiać się na przykład z dzikością Hitlera. Tak jak Mann napisał: Hitler nasz brat, nasz to znaczy artysta. Jest taki słynny artykuł Manna na ten temat. Bo Mann wychodzi z przekonania, że Hitler to był ktoś, kto realizował w życiu takie urojenia, obłędne urojenia, na które bardzo często pozwalają sobie artyści. A on sobie to w życiu chciał zrobić. W tym sensie jest i błazen, kabotyn, artysta, kiepski artysta, ale który w życiu starał się to zrobić. Otóż u Gombrowicza jest podobny moment. I to nawet też wraca Hitler a propos ślubu. To jest taki żartobliwy, czy taki trochę oniryczny, senny sposób pokazania, że wyobraźnia, człowiek wyobraźnia, artysta, tak rozumieć, tak wyobraźnia, gdyby chce cały świat przerobić na własną modłę. Jest granica, nie można tego zrobić. Jest granica i w końcu to ta granica wychodzi jasno w ślubie. No jest oczywiście w dosłownym sensie prowadzić taką, tak żyć według takiej taktyki trudno, ale co innego jest wykorzystywać ją artystycznie, estetycznie, prawda? I a wykorzystywać estetycznie to grać, ciągle grać z czytelnikiem, z ludźmi.
Nie wszyscy w tę grę dawali się wciągnąć. Dla wielu Gombrowicz był irytujący lub niezrozumiały. Wielu być może bało się jego bezlitosnego, rozbierającego spojrzenia. Kiedy jego żona Rita spytała go kiedyś, czemu rozmawiając z ludźmi rzadko patrzy im w oczy, odparł, że się boi, gdyż za dużo widzi. Jeśli jednak wziąć pod uwagę najbardziej rzetelne, czy najmniej przekłamane świadectwa, ukazują one postać niezwykle ujmującą, choć niewątpliwie człowieka trudnego we współżyciu. Wiele cennych relacji, i to jeszcze częściowo z czasów przedwojennych, przynosi książka Joanny Siedleckiej Jaśnie Panicz. Z rozmów z ludźmi rysuje się obraz Gombrowicza, troszczącego się o rodzinę, wciąż posyłającego pieniądze, interesującego się losem przyjaciół i znajomych. Sympatyczne, choć nieco chaotyczne, są też wspomnienia plastyka Kazimierza Głaza, zebrane w tomie Gombrowicz Wąs. Obie te książki wydano w kraju. Podobnie zresztą jak kolejny grafomański elaborat gimnazjalnego kolegi Gombrowicza, Tadeusza Kępińskiego, który z wielką odwagą dopiero po śmierci pisarza, jak zauważa Karpiński, zabrał się energicznie do demistyfikowania, dowodząc w pocie czoła, że primo, osią działalności Gombrowicza jest intelektualne przekłamanie, a secundo, że był człowiekiem niegodziwym. To kuriozalne dzieło wydano w Krakowie w 20 tysiącach egzemplarzy, czyli w takim samym nakładzie jak dzieła Gombrowicza, co zdaniem Karpińskiego wydaje się objawem wynaturzenia polskiego życia kulturalnego. Ale zostawmy Kępińskiego. Wprost nieocenioną natomiast rolę odegrała wdowa po pisarzu, Rita Gombrowicz, niestrudzenie gromadząc wszelkie dostępne dokumenty i świadectwa. Powołała ona do życia Towarzystwo Przyjaciół Gombrowicza. Relacje zebrane przez nią w dwóch tomach, Gombrowicz w Argentynie i Gombrowicz w Europie, to dzisiaj podstawowe studium na temat pisarza. Karpiński wspomina o dwóch znamiennych świadectwach z tomu drugiego.
Ingeborg Bachmann uderzona została dyskrecją Gombrowicza. Był to dla niej przede wszystkim ktoś obdarzony sercem, choć czynił wszystko, aby to ukryć. I jeżeli inni z trudem odkrywali tę cechę Gombrowicza, nie należy im mieć tego za złe. Jego duma powodowała, że wybierał styl życia zbyt trudny. Chciał być inny i żyć w świecie, w którym jest miejsce dla innych. Edgar Reichmann widzi w nim Woltera naszej epoki. Gdy tylu innych zginało kark przed ideologiami, przed fanatyzmami rasy, klasy, państwa, organizacji, on stał prosto, z ironicznym uśmiechem. Nigdy nie napisał czegoś, czego musiałby się wstydzić, jakże takich niewielu. Nie posługiwał się konwencjonalnym językiem psychoanalizy, marksizmu, socjologii. Miał własną mitologię, święcił własne święta. Było w nim coś z ascetycznego mnicha i coś z sybaryty.
Gombrowicz wcześniej zrobił karierę na świecie niż na dobre trafił do Polski. Nie wszędzie poszło równie łatwo. Na rynek anglosaski tak naprawdę do dzisiaj się nie przebił. Dopiero teraz w Stanach pod redakcją Jana Kota zaczął ukazywać się dziennik. Imponujące przedsięwzięcie realizuje się natomiast obecnie w Niemczech, gdzie wychodzi doskonała 13-tomowa edycja dzieł w poprawionych przekładach. Oczywiście twórczość kogoś, kto, jak mówił Konstanty Jeleński, był jednym z największych polskich stylistów wszystkich czasów, siłą rzeczy nie mogła wyjść bez szwanku z tłumaczenia. Na przekładach musi coś stracić. Jeleński jako ekspert w materii jest o tym przekonany, podobnie zresztą jak profesor Błoński.
Zawsze traci, zawsze pisarz jest przede wszystkim sobą we własnym języku. To wszystko jedno, czy to jest Dante, czy Szekspir, czy Gombrowicz, czy Dostojewski, to zawsze to jest lepsze po rosyjsku, czy po angielsku i tak dalej. To nie ma kwestii. Ale jeżeli pisarz jest bardzo wybitny, to jednak zawsze się daje przełożyć, bo w nim jest taka nadwyżka sensu, taka nadwyżka, no piękna, czy sensu, czy taka, która zawsze się przebija. Jeśli Gombrowicz się daje tłumaczyć, to dlatego jest bardzo dobry. Gombrowicz jest po prostu bardzo oryginalny w wymiarze nie tylko polskim, ale światowym. Takie wnioski wyciągnąć literackie z Freuda. Zrobić groteskę z podświadomości, z treści podświadomych, jak w Ślubie czy w Transatlantyku. Zmieszać to jeszcze z sarmackim stylem, jak w Transatlantyku. Prawda? To są niesłychanie oryginalne rzeczy, które niesłychanie bogate treściowo. Bo to jest szalenie wypracowane. My nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak to jest szalenie staranne. Ja analizowałem bardzo dokładnie dwa utwory. Ale dokładnie, to znaczy miesiącami. Prawda? Ślub i Fedydurk. To rzeczywiście miesiącami. I to dopiero wtedy widać, że wszystko jest tam obliczone. Że ten człowiek całe życie siedział nad tymi kilkuset stronami, że tam nie ma jednej pomyłki, że jeżeli to jest w tym miejscu jakiś rytm na przykład, jakieś zdanie podobne, podobnie zbudowane. I ona wraca raz, czy dwa, czy trzy razy, prawda, w rozmaitych przekształceniach. To jest nieomylne, takie nieomylne jak plama na barwna na obrazie, jak nieomylna jest taki akord, czy tam prawda, współbrzmienie takie, czy inne w muzyce wybitnej. Jednak ten człowiek był czymś niezwykłym i to jest człowiek, który całe życie poświęcił sztuce. Ten człowiek całe życie poświęcił tym kilkuset stronom, które napisał i nad którymi widać myślał całymi tygodniami. Nad małym kawałkiem, nad małym ustępem, proszę, to są rzeczy nie do wiary. Ile lat pisał sztuki na przykład? Myślał nad operetką z 10 lat. To jest nieprawdopodobne. I właśnie życie Gombrowicza było heroiczne. No bo jest szczególny rodzaj heroizmu. Wszystko poświęcić dobre mniemanie ludzi o sobie, prawda? To być poważnym człowiekiem. Gombrowicz nie był poważnym człowiekiem w oczach 90% ludzi, którzy się z nim spotykali, prawda? I przed wojną, i w czasie wojny, i po wojnie. No, a jeśli był poważnym człowiekiem, to nie dla tych, z którymi żył. Tylko dla tych, którzy go czytali, tam kilkudziesięciu ludzi, czy kilkuset ludzi tam w Paryżu, w Polsce.
Należy jednak zaznaczyć, że we Francji, skąd zaczęła się jego kariera, Gombrowicz miał wyjątkowe szczęście tyleż do przyjaciół i wydawców, ile do tłumaczy. Jeleński, Alain Cosco, Geneviève Serrault dokonali rzeczy niemożliwych. To w sumie Paryż wylansował Gombrowicza. Poza Jeleńskim przyczynił się do tego bez reszty opętany Gombrowiczem krytyk François Bondy i zwłaszcza nadzwyczajny odkrywca literacki Maurice Nadeau, pierwszy wydawca jego książek. Kontynuatorem tego dzieła był wydawca ambitnej literatury w kieszonkowym, a więc bardziej przystępnym formacie, również zakochany w Gombrowiczu Christian Bourgois. Dziennik był prawie nieznany, ale powieści, zwłaszcza Ferdydurkę i Pornografia, wyszły w jego kolekcji Dix Dix Huit w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. Christian Bourgois mówił mi przed laty o niezwykłym zjawisku, jakim była kariera tych książek wśród młodych, zwłaszcza czytelników.
Witold Gombrowicz jest un écrivain, je dirais, populaire secret. C'est-à-dire, c'est un écrivain qui
Gombrowicz to pisarz popularno-konfidencjonalny. Każdy z tysięcy czytelników we Francji miał wrażenie, że on do niego należy, jest jego własnością. Taki przed laty stosunek mieliśmy do Stendala w odróżnieniu od dzieł powiedzmy Corneille'a, Racina czy Hugo. Pustelnia Parmeńska lub Czerwone i Czarne były to książki nasze. Wydałem wielu najwybitniejszych pisarzy, ale taka przygoda jak z Gombrowiczem nigdy mnie chyba nie spotkała. Dostałem dziesiątki listów od czytelników, głównie młodych, oszalałych na punkcie Gombrowicza, opętanych i fantazmujących na jego temat. Gombrowicz, będąc poza wszelkimi prądami czy modami, jest wielkim pisarzem nowoczesności. To pisarz XXI wieku.
To samo mówił w tej rozmowie Konstant Jeleński, niestety po francusku, odnajdując ze szczerym wzruszeniem w tym świadectwie własne młodzieńcze doznania.
J'étais très touché parce que vient de dire Christian Bourgois, parce que c'était exactement ma propre expérience personnelle.
Kiedy czytałem Ferdydurkę w 16 roku życia, miałem wrażenie, jakby był to list do mnie wysłany, jakby ktoś wrzucił do morza butelkę z zaadresowanym do mnie przesłaniem.
Ciąg dalszy niebawem nastąpi.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Pierrick Pedron to bretoński saksofonista zyskujący sobie coraz większe uznanie we Francji i nie tylko. Ostatnio próbował sił za oceanem, a to zawsze wielkie wyzwanie dla europejskich jazzmenów. Obecnie powrócił na ojczyzny łono i pod koniec ubiegłego roku wydał nową płytę. Jest autorem wszystkich kompozycji, które się na niej znalazły, no poza jedną, a aranżacją zajął się inny francuski jazzman, pianista Laurent Koch. W nagraniu płyty wziął również udział Eric Lenini, świetny pianista, który w ciągu ostatnich kilku lat niezmiennie dowodzi swojego talentu. Thank you.
Ach, powiało nostalgią. Toż to brzmi jak stary, dobry rok. Przyznajcie państwo, że trochę byliście zaskoczeni, zwłaszcza na początku. Jednym to się podoba, inni kręcą nosem, że to już właściwie nie jazz, tylko pop, że za dużo, za głośno, za elektrycznie. No, dwie perkusje robią swoje, ale może być i trochę ciszej, i trochę delikatniej. Ta, którą dzisiaj państwu przedstawiam, zawiera utwory ze spektaklu o tym samym tytule, czyli Omri. Omri znaczy po arabsku tyle, co moje życie. Spektakl jest ponoć jeszcze bardziej psychedeliczny niż sama płyta. Nic dziwnego. Pink Floyd to jeden z najulubieńszych zespołów Pierika Pedrona.
Audycja powoli zbliża się do końca. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia z ostatniej chwili. Pałac Elizejski podał, że Nazak Afshar, pracowniczka ambasady francuskiej, wyszła na wolność. Była ona współoskarżona z Clotilde Reiss i innymi członkami opozycji w procesie przed Trybunałem Rewolucyjnym. Jestem szczęśliwy, moja matka wreszcie będzie spała we własnym domu, powiedział syn oskarżony, Arash Naimian, który mieszka we Francji. Dodatkowo ambasador Iranu we Francji poinformował na antenie RFI, że do końca procesu Clotilde Reiss może przebywać na zwolnieniu warunkowym w ambasadzie francuskiej w Teheranie, ale oczywiście Francja dąży do jej pełnego uwolnienia. Tu Paryż RFI, żegnamy się, do usłyszenia.